Rasztorfonie Jan Wójcik z portalu Euroislam. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie o pogodzie i nie o śniegu, ale o islamie, o islamofobii. Powstał kolejny już roczny raport na temat islamofobii w Europie. O jego najnowsza odsłona dość zaskakująco z twarzą Emmanuela Macrona. To jest ten polityk, który ma filmować islamofobię w Europie w ostatnim czasie. Chociaż nie tylko Francji się dostaje, która chce walczyć o zasady republikańskie, o ideę Republiki Francuskiej laickiej, no ale też Polska jest opisana jako kraj nieprzyjazny wyznawcom islamu, jako kraj islamofobiczny, a ten rozdział stworzyli polscy naukowcy. To zanim dojdziemy do tego, czym jest ów raport, to może najpierw wejdźmy do środka. Co można znaleźć w najnowszej odsłonie raportu na temat europejskiej islamofobii?
Ja może tylko krótko powiem, tylko że ten wizerunek prezydenta Macrona byłby zaskakujący dla ludzi, którzy jakby nie obserwują tego, kto przygotowuje ten raport. A raport przygotowywany w kręgach zbliżonych do rządu tureckiego. No i to nie jest nic dziwnego, że Turcja, gdzie prezydent Erdogan toczy potyczki słowne i dyskusje na temat tego, co Francja robi właśnie w zakresie wartości republikańskiej, o których pan wspomniał, no to jakby Macron staje się tutaj oczywistym celem ataku. Natomiast co w samym raporcie na temat Polski? Ja nie wiem, czy można tak podsumować, że Polska jest krajem islamofobicznym, bo ogólnie takie stwierdzenie nie pada i wiele rzeczy, które mówią o tym, że Polska może jakby cieszyć się tym, że jest krajem tolerancyjnym, tak? To tam jest pokazanych. To znaczy nie ma zakazu modlitw, nie ma zakazu minaretów, nie ma zakazu noszenia hidżabu, burki i tak dalej. Więc w tym zakresie takich ogólnych praw muzułmanów nie można powiedzieć o nas, że jesteśmy krajem islamofobicznym. Natomiast w samym raporcie autorzy Anna i Karol Wiczyńscy chcieli wskazać pewne zachowania, działania, które w ich ocenie są islamofobiczne. Natomiast po analizie, no to wiele z tych działań jest, no nie dałoby się tak określić. Nie wiem, dlaczego w ogóle autorzy czasami nimi się zajmowali. No tam przykładem jest sytuacja w polskiej edukacji, kiedy w pandemii, w trakcie realizowania lekcji zdalnych, uczniowie obcokrajowcy napotkali problemy. Ten system może nie rzeczywiście dla nich nie był przygotowany i był to jakby dla nich to było gorzej niż dla rodzin polskich, chociaż my Polacy też mieliśmy z tym problemy. I określanie tego, umieszczanie tego w zakresie islamofobii jest jakimś absurdem zupełnym. Więc tak, no do tego są różne wypowiedzi polityków, mediów, których autorzy uznają za islamofobiczne, no i one są, no można powiedzieć, albo dyskusyjne, albo zupełnie nie wiadomo dlaczego miałyby zostać uznane za takie islamofobiczne, albo po prostu no, autorom zależy na tym, żeby jakąkolwiek krytykę i dyskusję islamu uciszyć. I tutaj przechodzimy jeszcze od razu do, powiedzmy, do rezolucji Parlamentu Europejskiego z ubiegłego roku, kiedy ten raport już zwrócił uwagę Parlamentu Europejskiego. No, instytucji nam się wydaje no, na wskroś poprawnej politycznie, tak? I w rezolucji Parlamentu z 29 kwietnia czytamy, że no, Unia Europejska, Parlament potępia Komisję Europejską, że w ogóle finansowała wcześniej ten raport. I autorzy tego raportu, ci ogólni autorzy tej całej europejskiej części, są określeni jako osoby związane z bractwem muzułmańskim i tureckim rządem i że mają, że ten raport jakby ma na celu uciszanie jakiejkolwiek dyskusji na temat islamu w Europie.
Jest na przykład podnoszone kwestie uboju rytualnego, którego polski rząd chciał zakazać. Tak rozumiem, też jest element islamofobiczny.
No to jest właśnie też dziwna rzecz, dlatego że po pierwsze ubój rytualny nie dotyczy tylko wspólnoty islamskiej, ale również wspólnoty żydowskiej. Często te dyskusje na temat uboju rytualnego nie są prowadzone przez ludzi o nastawieniu jakimś antyreligijnym, o ludzi, którzy chcieliby zakazywać, dyskryminować mniejszości religijne, ale często są to ludzie, którzy są wrażliwi na los zwierząt i na przykład chcieliby zakazać, gdyż uważają, że no, ubój rytualny, który jest podcięciem gardła przy zachowaniu świadomości. Są formy uboju rytualnego, gdzie ogłusza się zwierzę, ale podcięcie gardła przy zachowaniu świadomości jest dla tego zwierzęcia większym stresem i w imię interesu takiego dobrostanu, to należałoby jednak zakazać tego, aczkolwiek w Polsce nawet, jak chciano wprowadzić te przepisy, to dla wspólnot polskich, muzułmańskich i żydowskich miały być wyjątki.
I mogłyby to robić, a mimo to takie zapisy, jak to dobrze czytam, znalazły się w raporcie o islamofobii w Polsce, to jeszcze to trochę odchodząc od samej treści bezpośredniej raportu, kto właściwie pisze ten raport i na ile jest tak, że naukowcy z Polski powinni bez oporów swoje przemyślenia mylne albo niemylne, nieważne, ale na ile powinni się włączać w tego typu projekty, a na ile to jest projekt, który powinien być traktowany z pewnym dystansem?
No dla mnie to jest w tym roku zupełnie jakoś dziwne, zaskakujące, bo raport został napisany przez ludzi związanych w Polsce, tak, związanych z, powiedzmy, środowiskiem lewicowym, z dość słynną w ostatnim czasie grupą Granica, która zajmuje się ratowaniem imigrantów, ale też atakowaniem werbalnym polskiego rządu i polskich służb, określając działania służb na granicy polsko-białoruskiej jako wywózki czy łapanki, więc te środowiska lewicowe nagle postanowiły napisać raport dla think tanku związanego z tureckim rządem, który jest rządem opierającym swoją działalność na nacjonalizmie, na konserwatywnej religii, więc to jest dość dziwnego. No i druga rzecz, no w Turcji mamy w tej chwili do czynienia z łamaniem masowym praw człowieka, z dyskryminacją mniejszości, z więzieniem dziennikarzy, z przekształcaniem miejsc religijnych chrześcijańskich na miejsca religijne muzułmańskie i też z inwazjami wojskowymi, tak jak na tereny syryjskich Kurdów mieliśmy do czynienia z atakami tureckiej armii. No i pisanie dla takiego rządu raportu o prawach człowieka jest kompromitacją. Oczywiście, to jest takie pewne drugie dno, tak? To znaczy, tutaj trzeba wyjaśnić, że w tym roku po decyzji Parlamentu Europejskiego autorzy raportu, którzy pozostają ci sami przez lata, ci autorzy europejskiego raportu odcinają się zupełnie od tej fundacji związanej z tureckim rządem, ale no jakby treść i to wszystko pozostaje to samo finansowanie prawdopodobnie też. I jeżeli jakbym miał to określić, to jest kompromitacja, żeby pisać o prawach człowieka dla rządu, który łamie prawa człowieka i wykorzystuje ten raport tak naprawdę do krytykowania Europy, do krytykowania działań europejskich zaniepokojonych kwestiami imigracji, integracji. No, najlepszym takim przykładem absurdu jest to właśnie, że w raporcie skrytykowano jakieś skrajnie prawicowe, nie podano treści, komentarze dotyczące zamiany meczetu, zamiany kościoła Hagia Sofia, który pełni funkcję muzeum, na meczet, co oburzyło w ogóle opinię światową. Natomiast no, nie jest poruszona kwestia tego, że w ogóle sama taka decyzja była przez Turcję oburzająca, tylko oburzające były komentarze dotyczące tej decyzji. Jest jakaś hipokryzja, cynizm, nie wiem.
Jest tutaj coś, co powinno nas oburzać. Na ile jest tak, że tego typu raporty mają wydźwięk już czysto polityczny, że one są po to robione, aby grupy i muzułmańskie, ale także czysto państwowe, jak tureckie, mogły lepiej swoje interesy reprezentować na arenie europejskiej?
No, jakby samo badanie zjawiska dyskryminacji jest rzeczą zasadną, tak? Bo takie rzeczy powinny być analizowane dokładnie, tak samo jak badamy dyskryminację wobec innych mniejszości. Natomiast pytanie jest tak, komu to potem służy i do czego? Druga rzecz jest kwestią, no jak ten raport jest sporządzany, bo jeżeli to jest raport nierzetelny, kiedy ludziom przypisuje się słowa, które nie padły w ich wypowiedziach, albo nadaje się kontekst, który z tego nie wynika. Jeżeli atakuje się w tym raporcie na przykład dziennikarzy krytycznych wobec reżimu tureckiego, no to ten raport zaczyna nabierać zupełnie innego wydźwięku. I nie każda krytyka islamu, nie każda krytyka muzułmanów, co podkreślają sami muzułmanie liberalni, tacy reformatorzy, nie każda taka krytyka jest islamofobią, więc używanie tego takiego bata islamofobii po to, żeby uciszać dyskusję, no jest rzeczą, która nie powinna się wydarzać. No, to jeżeli przedstawiamy na przykład Polskę jako kraj i we wstępie piszemy, że dochodzi do setek przestępstw z nienawiści, a potem w treści okazuje się, że to jest 14 przestępstw z nienawiści wobec muzułmanów i no w pewien sposób ktoś nieuważnie czytając może odnieść wrażenie, że Polska jest krajem właściwie takim, gdzie muzułmanie doświadczają tych przestępstw, aktów nienawiści, no to nie służy to jakby rozwiązaniu problemu dyskryminacji. To służy tylko stygmatyzowaniu albo rządów, które nam się nie podobają, albo przeciwników politycznych. Raport już w Unii Europejskiej, no tą decyzją Parlamentu Europejskiego został skompromitowany. Wiem, że jest jeszcze używany przez organizacje praw człowieka w Stanach Zjednoczonych, takie jak Southern Poverty Law Center, SPLC, czy Bridge Initiative z Georgetown University. Więc no on jakiś wpływ ma. Liczę, że w Unii Europejskiej będzie miał coraz mniejszy.
Powiedział Jan Wójcik z portalu Euroislam. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.